Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejną lekcję z listu do Tymoteusza pierwszego. Przypomnijmy sobie, co było ostatnio, bo skończyliśmy pewien temat. Zgadza się?
No tak.
Skończyliśmy temat jaki? Fałszywej, zdrowej nauki.
I nauczycieli.
I nauczycieli.
Prawdziwych i fałszywych.
Więc czym się charakteryzują fałszywi nauczyciele? Za kim ciągną uczniów?
Za sobą, swoimi naukami.
Za sobą, nie za Jezusem.
A tak prawdziwie to... To do nauki demonicznej, bo tak, ona tak. Źródło jest.
Tak, natomiast demonizm się zasadza w egocentryzmie. Diabeł od Edenu zaczął.
Współgra ze sobą doskonale.
Wszystko gra ze sobą idealnie. Pamiętamy to wszystko, że wiąże się to z bardzo poważnymi zagrożeniami. To jest odrzucenie czystej wiary, czystego sumienia, wiary nieobłudnej. Cokolwiek by ci ludzie jak pięknie nie mówili, jak miło się nie wyrażali, jacy byli sympatyczni, kulturalni, jak nam miód na serce kładli, to jeśli mówią nieprawdę, to są ludzie przysłani tutaj nie przez Boga, a przez diabła. Więc nie wolno patrzeć na to, jakich słów używają, jacy są mili i sympatyczni, a na to, czy mówią prawdę o Jezusie Chrystusie, czy nie. Jeśli przychodzą i chcą nauczać, to trzeba patrzeć na to, co mówią, a nie jak mili są i sympatyczni i grzeczni, bo to mogą być tylko pozory. Natomiast prawdziwi nauczyciele to są ludzie oddani Bogu z całego serca, gotowi walczyć do ostatniej kropli krwi, tak jak to się mówi, tak, żeby zachować wiarę i chronić tych, którzy zostali im powierzeni.
Trzymają się Ewangelii.
Trzymają się Ewangelii
trzymają
prawdziwej.
Się Pana Jezusa.
Tak.
Są dobrym przykładem,
żyją tak jak trzeba.
Nie zależy im na pieniądzach, nie zależy im na poklasku, nie zależy im na zysku. Nigdy nie będą nauczać, żeby ludzie nie byli posłuszni. Tak. Zwierzchności. Także to trzeba sprawdzać, patrzeć. A dzisiaj powiemy sobie o kolejnej rzeczy.
Nie zabraniają, ani nie nakazują tego, co nie wynika z Pisma, tak jak robią to fałszywi. Zabraniają wielu rzeczy, na przykład, tak? Chodzenia w związki małżeńskie.
Tak, jedzenia pewnych
rzeczy.
A i wielu innych. Słuchajcie, dzisiaj sobie rozpoczniemy temat, bo on jest, myślałem, że to będzie krócej, ale to jest temat może. Bardzo długi. Ja nie będę się śpieszył, absolutnie. Będziemy robić to bardzo pomału, ale to jest ważny temat. Temat natury Boga.
Bardzo ważny.
Myśmy już go sobie poruszali wielokrotnie. W sobotę też mieliśmy ten temat. Natomiast omówimy go sobie, jak Bóg pozwoli, przy okazji listu do Tymoteusza. I... Jeżeli będę za szybko coś robił, to mówcie. Chciałbym również, żeby to nie trwało aż tak długo, żebyśmy zatracili jak gdyby ciąg listu. Wiecie? Także to nie będzie znowu trwało nie wiadomo ile. Ja jednak będę chciał zachować jak gdyby taki... żebyśmy nie stracili listu po prostu przez to studium. I zobaczymy, jak to będzie. Z Bożą pomocą wierzę, że wszystko będzie ok i że Pan Jezus nas przeprowadzi przez to. Da nam mądrość, żebyśmy mogli właściwie wszystko rozeznać. I oddać Mu chwałę tak, jak powinniśmy Mu oddać chwałę i oddać chwałę temu Bogu, któremu powinniśmy oddać chwałę. Więc temat dzisiejszej lekcji to jest tak. Bóg, myślnik, Ojciec, Syn i Duch Święty w pierwszym liście do Tymoteusza. Co będziemy zastanawiać się? Kim jest Bóg i co o nim mówi Paweł do Tymoteusza? Albo kim jest Bóg na podstawie tego, co mówi Paweł o nim do Tymoteusza? Teraz tak, tam jest użyte, w liście są użyte słowa Bóg i Pan. I Pan to jest greckie słowo Kyrios, a Bóg to jest greckie słowo Theos. Trzy rubryczki. Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty Najwęższa. Bóg Ojciec i Jezus Chrystus takiej samej wielkości. Dużo miejsca zróbcie na Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, a na Duch Święty trochę miejsca zostawcie, dlatego że tam będzie mniej, choć będzie. Niech nas Pan Bóg prowadzi. Będziemy po kolei czytać rozdziały. Czytaliście cały list pod tym kątem? Podkreślaliście? Patrzyliście? Dobrze. Kto nie patrzył?
Nie dobrze.
To ma w plecy.
Teraz mogę to co mówisz na początku. Pan to Kyrios, tak?
Pan to Kyrios, a Bóg to Theos. Theos i Kyrios. I tak, będziemy czytać pierwszy rozdział, bo tu się niektóre rzeczy powtarzają w pierwszym, drugim, czwartym rozdziale, w szóstym rozdziale. Niektóre kwestie będą się powtarzać. I zobaczymy, jak to zrobimy, bo nie mam jeszcze na to pomysłu, jak to spiąć ze sobą. Ale no nie przeczytamy całego listu, bo nam się i tak zleje wszystko, więc musimy po kolei. Czytamy pierwszy rozdział i będziemy wynotowywać z niego wszystko, co jest o Bogu. Wszystko, co jest o Bogu. Kto będzie czytał pierwszy rozdział?
Ja mogę.
Proszę.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją, do Tymoteusza, mego własnego syna w wierze, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga naszego Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Jak Cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali, i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, ze spokojnego sumienia i wiary nieobłudnej, od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i morderców, dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce, zgodnie z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono, Dziękuję więc temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi naszemu Panu, że uznał mnie za wiernego, przeznaczając mnie do posługi. Mnie, który przedtem byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem, ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, aby we mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć ku życiu wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ten nakaz daję Tobie, Synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i czyste sumienie, które niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymenajos i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby nauczyli się nie bluźnić.
Dobra. I słuchajcie, gdzie mamy pierwsze o Bogu? Jeden, jeden. Co jest tutaj o Bogu powiedziane, słuchajcie? Jest Zbawicielem. I teraz słuchajcie, żeby dowiedzieć się, o kim tu jest mowa. Jak myślicie, kto to jest ten Bóg? O kim tu jest mowa? No dobrze, ale o kim?
Ale konkretnie.
Ojciec, Syn, Duch.
Boga, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa.
Okej, okay, to przeczytajmy, przeczytajmy sobie trochę wersetów. Bo to ważne, żebyśmy wiedzieli. Wiecie, bo to jest tak, wierzymy w trójjedynego Boga, tak? Ktoś jakieś tam wersety zawsze pamięta, nie? Ale warto sobie to wszystko tak utwierdzić, żeby być, wiecie, utwierdzonym w prawdzie. Bo to są podstawy wiary. Jak im człowiek bardziej jest utwierdzony w tym, w kogo wierzy, tym bardziej jest umocowany, kiedy słyszy herezję. Tak? Słyszymy o różnych tam. To modalizm, to arianizm, to jeszcze coś. Cudawianki się dzieją. Więc teraz tak, zobaczmy sobie pierwszy fragment. Co Biblia mówi o Bogu Zbawicielu? Izajasza, 45 rozdział, 21-25. Izajasza, 45 rozdział, 21-25.
Jeszcze raz, Izajasza.
45 rozdział, od 21 do 25.
Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą, kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował. Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali, lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się Nim będzie.
Co mamy tutaj o Bogu? Że jest tylko jeden Bóg, tak? Nie ma innego. I Pan mówi, że ja mówię, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano.
On jest Bogiem, On jest Panem.
Tak, tak, i tylko przed Nim będzie się zginać wszelkie kolano i wszelki język wyzna, że to jest prawdziwy Bóg.
I nie ma innego Zbawiciela.
Zobaczmy sobie teraz Rzymian. Rzymian 14 rozdział, Od 10 do 11, nawet do 12. Rzymian 10, Rzymian 14, od 10 do 12.
Dlaczego więc ty potępiasz swego brata, albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane, jak żyją, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie stara się na Boga.
O kim tu jest napisane?
A w dziesiątym jest wasza przesądę Boże.
Mnie też.
Wszyscy staną przed Trybunałem Chrystusa.
Kiedyś sprawdzę.
Sprawdzę to.
Przed Jezusem Chrystusem mówi się wszelkie kolano.
Jeszcze to nie... Pomaleńku, pomalutku. Słuchajcie, my musimy sobie zobaczyć, że tych miejsc jest bardzo dużo. Że nie bazujemy w naszym rozumieniu, w naszej wierze, na jednym czy dwóch zdaniach. Ale bazujemy na prawdach, które się w Biblii powtarzają wielokrotnie.
Wszyscy staniemy przed stolicą Chrystusową. Trybunałem Chrystusowym.
I Chrystus to jakie
Chrystus
słowo?
Słowo?
Chrystus. Także Trybunałem
Chrystusowym.
Tak, ale
go nie ma. Oczywiście jest tekstus receptus,
tak.
Bo tutaj
a w tych innych wszystkich,
a w tych
tak?
innych nie ma.
No to my tych innych
czyli w tych innych jest tylko, że przed sądem. I tam oni dopowiadają przed sądem Bożym. A tutaj jest w Biblii Warszawskiej, w starej Chrystusowym.
Musimy pamiętać o jednej rzeczy.
Jest słowo
to, co robili później z manuskryptami, to robili ludzie nieodrodzeni. Tam Chrystus jest odzierany z chwały. W wielu miejscach. I musimy o tym pamiętać. Mamy Trybunał Chrystusowy i mamy, że każdy stanie przed Trybunałem Chrystusa. I co jest dalej napisane? Przed kim? Przed tym, który siedzi na Trybunale. Tak? Tam jest Jezus. Chrystus, jest, przed Nim się będzie zginać wszelkie kolano. Żeby potwierdzić to dobitnie, to zobaczmy Filipian 2:10. Od 9 do 10 i 11. 9, 10, 11. Drugi rozdział 9, 10, 11.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
W Izajasza Bóg mówi, że kim jest?
Zbawicielem.
I przede mną będzie się zginać wszelkie kolano i wszelki język będzie wysławiał mnie. Apostoł w dwóch fragmentach potwierdza, że przed kim będzie się zginało wszelkie kolano. Ale kto mu dał, kto go obdarował tą władzą? Pamiętajmy jedną rzecz. Co zrobił Chrystus, zanim przyszedł na ziemię? Uniżył się, wyparł się samego siebie. Tak? Dlatego Bóg wielce go wywyższył. Myśmy nie studiowali listu do Filipian, ale co jest bardzo ważne, słuchajcie. Chrystus, kiedy oddał to, to nie na chwilę. On to oddał. Zostawił to. Tam, gdzie jest napisane dosłownie, uczynił się pustym. Czyli on oddał tą chwałę i władzę, jaką miał, nie przestając być Bogiem, tak? I przyszedł na ziemię, żeby oddać swoje życie. Zrobił to, co zrobił i Bóg Ojciec wywyższył go na powrót. Czyli on coś oddał, a Bóg dał Ojciec mu to z powrotem. To nie jest tak, że on to na chwilę zostawił, poszedł, sam sobie wziął. Nie. My jak będziemy studiować list do Filipian, to to będzie widać. Chodzi o to, że... Dobrze mówię? Filipian to jest.
Tak.
Chodzi o to, że Chrystus, Boży Syn, kiedy przyszedł na ziemię i urodził się jako Jezus Chrystus, to On dokonał pewnej rzeczy. On zostawił wszystko, żeby ratować ludzi. I Bóg Ojciec przywrócił Go i dał Mu wszystko, bo On nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu. I teraz jest napisane, że ku chwale Boga Ojca będzie się to działo. Więc to nie jest tak, że Jezus Chrystus jest Panem, Zbawicielem, a Bóg Ojciec nie, bo to z Jego inicjatywy się wszystko dzieje. Tak jest napisane, że On będzie Go wysławiał język, ale ku chwale Boga Ojca, żeby Bóg Ojciec też był wywyższony. Jako Ojciec, a Syn jako Syn. Ale Syn jest nazwany Zbawicielem tutaj, ponieważ ten Bóg ze Starego Testamentu, to Nowy Testament mówi, że to jest Syn. Zgadza się? Widać to wyraźnie, że to jest Syn? Więc popatrzmy, co jeszcze jest o Synu. Tytusa 1,4. List do Tytusa 1,4. Zobaczcie.
Darku, czy my to cały czas piszemy w rubryczce Bóg Ojciec?
Nie, my to piszemy wszystko w rubryczce Jezus. Bo mówimy na razie o Jezusie. Do Boga.
Tak,
zaraz przyjdziemy do Boga Ojca, no bo musimy sobie ustalić, kto jest Zbawicielem tutaj. No, słuchajcie.
Znaczy,
no.
Bo zaczęliśmy od tego, że z pierwszego wersetu zaczęliśmy ustalać.
Właśnie o Bogu.
No, o Bogu, no ustalamy. No i ustalamy. No Jezus jest Bogiem w tym wypadku? No jest na razie? Wyszło nam, że jest Jezus Bogiem? Czy nie na razie? No na razie wychodzi. Jest Zbawicielem? No okej, no to idziemy dalej. Zaraz musimy sobie dojść do końca, żeby rozważyć, o kim mowa. No nie ulega wątpliwości, że Jezus jest nazwany Zbawicielem i Bogiem. Jedynym. No tak? No tak. Idziemy dalej. Dlatego mówię, że musimy jak gdyby dużo fragmentów przeczytać, żeby zobaczyć to w Biblii całościowo. Mamy Tytusa. Pierwszy rozdział. 4. werset.
Do Tytusa, dziecka mego prawdziwego, we wspólnej nam wierze, łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.
Co tutaj możemy powiedzieć o Zbawicielu? Kto
Chrystus
to jest?
Jest Zbawicielem.
Zgadza się? Tak wychodzi?
Tak wychodzi.
Tak wychodzi.
A werset wyżej?
No, trzeci jeszcze przeczytajmy, dobrze.
Bóg jest naszym Zbawicielem.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Do tytułu samego własnego Syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. No, razem fajnie brzmi.
Kto tutaj jest nazwany Bogiem?
Jezus Chrystus.
I Bóg Ojciec.
Nie ma problemu.
I jeden i drugi jest Zbawicielem. Więc możemy zapisać trzeci werset w pierwszej rubryce, czwarty w drugi. Widać to w tekście?
Tak.
Jak się nie kombinuje, to widać. Prawda?
Ciekaw jestem, jak to jest w przekładzie Nowego Świata. Później to sprawdzę.
Będziesz miał czas.
Później to sprawdzę.
Zobaczmy Tytusa, bo to jest bardzo bogaty list. 2,13.
Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa.
Kim jest tu nazwany Jezus?
Bogiem i Zbawicielem.
Bogiem i Zbawicielem. I kto ma być objawiony? No Syn Boży. Biblia mówi, że On się ma objawić. Tak? Czyli Jezus Chrystus nazwany jest tu Bogiem i Zbawicielem. A co 14 werset mówi o Jezusie? Dalej zobaczcie.
Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Wydał samego siebie za nas. Dlatego jest Zbawicielem. No już nie będę czytał przykładu Nowego Świata potem. Zobaczcie, co jest dalej o Zbawicielu.
Ten przykład może być taki sam, tylko pewnie...
Drugi Tymoteusza 1,10. Drugi Tymoteusza 1,10. Może nawet 9,10.
On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię.
Mhm. Kto jest tu nazwany Zbawicielem?
Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus, prawda?
4, 6 jeszcze
tak, tak. Zaraz do tego przejdziemy, ale momencik. Momencik, za chwilkę. Zaraz przejdziemy jeszcze do Tytusa.
Właściwie to od 8 trzeba było zacząć wersetu.
Słucham?
Od 8 zacząć by trzeba było. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana, ani nie jego więźnia, lecz weź udział w cierpieniach dla Ewangelii według mocy Boga,
który nas zbawił. Mhm. Idźmy dalej. No dobrze, weźmy teraz weźmy Tytusa, potem weźmiemy Łukasza. Tytusa. Dalej, trzeci rozdział, 4-6. Trzeci rozdział, 4-6, bo tu mamy cały fragment.
Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynku sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przystąpił odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego, który wydał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego.
Kto jest tu nazwany Zbawicielem?
I Bóg, i
Jezus. I Ojciec, i
Syn.
I Syn. Zgadza wam się to z tekstem?
Tak. Mhm.
Więc możemy zapisać ten fragment zarówno w Ojcu, jak i w Synu.
Albo na...
Zauważcie jedną rzecz, pamiętajcie jedną rzecz. Może zastanówcie się, nie będę wam mówił. Zastanówcie się, dlaczego jest tak, że w wielu miejscach jest powiedziane Bóg i dodane jest Jezus Chrystus, tak? I my na przykład studiujemy, wychodzi, że ten Bóg to jest więcej niż Bóg Ojciec, bo również Syn. Dlaczego jest ten Jezus Chrystus?
Wyodrębniony.
Dlaczego on jest wyodrębniony? I kluczem tutaj jest do tego werset właśnie z Tymoteusza. Dwa pięć.
Pierwszego Tymoteusza?
Tak. Pierwszego Tymoteusza 2,5. Zobaczcie. My zaraz do tego przejdziemy, ale chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę.
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus.
Kim jest Chrystus Jezus?
Człowiekiem.
I?
I Bogiem.
Jako Bóg jest drugą osobą trójjedynego Boga. To jest jeden Bóg. Ale człowiekiem jest tylko Syn.
Tak.
Więc patrzmy na to, czy...
Ojciec nie jest człowiekiem i Duch Święty nie jest człowiekiem.
Tak. Tylko Syn ma dwie natury.
I nadal jest człowiekiem. Jako
On żyje, jest Bogiem i człowiekiem. Od pewnego momentu. Tak? Narodzin z Marii.
Tak.
I teraz, kiedy Biblia mówi o Jezusie Chrystusie, to nie zawsze jest tak, że jak mówi o Jezusie Chrystusie, to mówi o Bogu i człowieku. Może na przykład stawiać nacisk na naturę ludzką Jezusa, albo bardziej na naturę Bożą, albo na jedno i na drugie. I teraz kontekst wskazuje, o czym mówimy. Rozumiecie? Bo jeżeli jest mowa o Bogu Ojcu, to tylko jak gdyby o jednej osobie, bo Bóg Ojciec przebywa w nieprzystępnej światłości, nikt Go nie widział i koniec. Natomiast Jezus Chrystus się objawił. On pokazał Ojca, tak, i objawił Boga w ciele. Więc to jest też bardzo ważne, że w wielu miejscach jest Bóg jako Ojciec, ale może być tak, że Bóg jest jako trójjedyny Bóg, a Syn jako ten, który objawił się w ciele, jako człowiek. Co nie zaprzecza, że On jest Bogiem. Ale to Jezus Chrystus jako Bóg-człowiek umarł na krzyżu, przyszedł zbawić, tak? Zmartwychwstał i przyjdzie powtórnie. Nie sam Bóg, Bóg-człowiek. Jako Bóg-człowiek przyjdzie. Rozumiecie? Więc czasami jest tak, że jeżeli jest w Jezusie Chrystusie, to żebyśmy rozumieli, że Syn Boży jest również człowiekiem i On dokonał dzieła na krzyżu. Jako człowiek. Tak? Musiał stać się człowiekiem, żeby umrzeć na krzyżu. Bo błąd w rozumieniu tutaj popełniają właśnie Arianie. Dla nich Bóg zawsze to jest Ojciec, a Jezus Chrystus to jest Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo dla nich to nie jest Bóg. I oni mają problem z niektórymi miejscami, bo oni nie dzielą, jak gdyby nie widzą dwóch natur. Ludzkiej i Bożej Syna Bożego. I mają problem z wieloma fragmentami Pisma Świętego. Czyli tak, mamy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Bóg Ojciec jest Zbawicielem z tego Tytusa 3, 4, 6. Popatrzcie, że jest Bóg, a potem Jezus Chrystus Zbawiciel, tak? Zobaczcie pierwszy list Jana, 4 rozdział, 10-14. Pierwszy Jana, 4 rozdział, 10-14.
W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas sam umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowanie, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
Tutaj Bóg jest... Kto to jest Bóg? W tym miejscu konkretnym. Patrzmy na kontekst. Bóg, kto jest tu nazwany Bogiem?
Bóg Ojciec.
Bóg Ojciec, dlaczego? No bo 14 werset wyjaśnia, tak? Ojciec posłał... Bóg posłał Syna swego na świat. Czyli ten Bóg to nie są trzy osoby, a jedna. Bóg Ojciec. Ten fragment, tak? Ten fragment mówi, że Bóg Ojciec posłał Syna. Więc kto jest jak gdyby inicjatorem posłania Syna? Bóg Ojciec. Czyli kto chce zbawić ludzi?
Jeden i drugi.
Ale w tym miejscu jest nacisk położony, że Bóg Ojciec chce zbawić ludzi.
Tak.
Inne fragmenty mówią, że Syn też chciał, dlatego poszedł.
Tak.
Ale musimy patrzeć na... Te miejsce nie odpowiada na wszystkie pytania. Ono pokazuje konkretną rzecz. Bóg Ojciec jest Zbawicielem. Dlaczego? Bo to On chce ratować ludzi i On posyła Syna. Ten fragment na to kładzie nacisk. Więc możemy zapisać tutaj, że ten fragment mówi, że Bóg Ojciec jest Zbawicielem? Tak. Jak najbardziej. A Syn zawsze się zgadza z wolą Ojca? Tak, ten fragment o tym nie mówi, ale to jest prawda, Grzesiu. Natomiast my jak gdyby nie omawiamy wszystkich zagadnień, po kolei musimy to zrobić. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że nie tylko Syn jest Zbawicielem, ale Bóg jest Trójjedyny. Ojciec jest tak samo Zbawicielem, bo On posyła Syna. Widać tutaj, że Syn nie jest Ojcem? A Ojciec nie jest Synem? Okej. Okay. Słuchajcie, kolejny fragment, jak gdyby, który jeszcze nam potwierdzi tą rzecz, to jest tak. Łukasza 2,11. Ewangelia Łukasza 2,11. Co tutaj jest o Jezusie powiedziane?
Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się nam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan.
W mieście Dawida dlaczego? Bo to jest potomek Dawida, według ciała. Wyraźnie tutaj jest pokazane i w innych miejscach, które jeszcze będziemy czytali, że Chrystus jest potomkiem Dawida według ciała. I Bogiem, dlatego że jest Synem Bożym. Jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali. Tylko sprawdzę, czy on jeszcze jest potrzebny. Nie, już niepotrzebny jest. Czyli tak, widać, że Bóg Ojciec jest Zbawicielem i Syn Boży jest Zbawicielem?
Nie ma tu żadnego...
Czy Duch Święty jest Zbawicielem, jak myślicie?
Nie problemu. No nie czytaliśmy w tych fragmentach.
Nie czytaliśmy, tak? Ale Bóg jest Trójjedyny.
Wprost, tak.
Wprost nie.
Wprost tak? Nie było.
Ale czy Duch Święty jest Zbawicielem? Czy można nazwać Go Zbawicielem? Nie z tego fragmentu. No bo jeżeli Bóg jest Trójjedyny, to nie może być tak, że dwie osoby coś czynią, a trzecia ma z tym nic wspólnego nie ma. Więc ten fragment o tym nie mówi. Ale warto to sobie w tym momencie powiedzieć. I tu przychodzi na pomoc właśnie ten fragment z Izajasza, bardzo znany z 48 rozdziału. Izajasza 48 rozdział. To bardzo znany fragment jest. Czterdziesty ósmy rozdział i 16 werset.
Zbliżcie się ku mnie, słuchajcie tego. Ja nie w skrytości mówiłem od początku. Odkąd się to spełniało, tam byłem. Tak więc teraz Pan Bóg posłał mnie ze swoim duchem.
Kto posyła? Kto to mówi przede wszystkim? Mówi to Jahwe. Wersety wcześniej mówią, że te słowa wypowiada Jahwe. I mówi, że kto posłał go? Jahwe i Jego Duch. Jahwe i Jego Duch. Czyli Jahwe i Jego Duch posyła Jahwe. Czyli ile osób posyła Jahwe?
Dwie.
Trzecią. Zgadza się? Dwie osoby posyłają trzecią. I teraz jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Skąd jest Duch? Od kogo on pochodzi? Zobaczcie, Ewangelia Jana 15:26. Ewangelia Jana 15:26.
Gdy Jezus przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o nim.
Od kogo pochodzi Duch Święty? Od Ojca przyjdzie, tak? Inny Pocieszyciel w miejsce Syna Bożego. Przychodzi Pocieszyciel. I dwa kolejne wersety, które na pewno pamiętacie, Rzymian 8:9. Widzimy, że Duch pochodzi od Ojca? Pochodzi. Rzymian 8:9. Oto nawet kiedyś był spór między pierwszym, jak się rodził Kościół katolicki i prawosławny, to schizma powstała między innymi w tej kwestii, że prawosławni, wschodni Kościół mówił, że Duch pochodzi tylko od Ojca, a katolicki, ten zachodni, że od Ojca i od Syna. I o tym między innymi to był podział straszny.
I dlatego jest nacisk w tak zwanych wyznaniach wiary, tak, różnych, które od Ojca i Syna pochodzi. To jest dlatego...
Rzymian 8:9, zobaczcie.
Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy.
Duch Boży i Duch Chrystusa. Jego Duch. I Galacjan 4:6.
A tam w 10, jeśli jednak Chrystus jest w
was. Tak. To przez trzeba, swego Ducha. Tak.
Trzeba dodać właśnie.
Tak. Chrystus jest w was. Dokładnie.
Przecież Jezus
jest w niebie. Tak. On ducha, jest przez Ducha. Nie sam osobiście.
Jest
tak.
W was. Przez Ducha.
Galacjan 4:6, zobaczcie.
A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze.
Ducha Syna swego zesłał do serc waszych. A jaki Duch zamieszkał w nas? Święty. Więc te fragmenty, jeżeli złożymy razem, to pokazują, że co? Że Duch pochodzi od? Nie chce być inaczej. A jeśli Duch pochodzi od Ojca i od Syna, i Ojciec i Duch posyłają Syna, po co Ojciec posłał Syna? Jest Zbawicielem? A Izajasz mówi, że ten, że Duch Jego też posyła tego Syna. Czyli co jest intencją Ducha? To nie jest wprost napisane, ale te fragmenty, kiedy złożymy razem, co pokazują? Że jaki jest Bóg? Dlaczego On jest jeden?
Bo jest całkowita zgoda we wszystkim, jedność po prostu trzech osób, jedność celów, zdania, wszystkiego.
Jest wiele aspektów jedności Boga. To, że On jest odwieczny, że ma tę samą naturę. Jest wiele aspektów, ale tu jest bardzo pięknie pokazany aspekt jednomyślności. Tam nie ma czegoś takiego, że jest głosowanie. Jest jednomyślność, bo to jest jeden Bóg, trzy osoby. Więc wprost nie mamy, że Duch Święty jest Zbawicielem. Natomiast pośrednio patrząc, że Ojciec posłał Syna, a tu czytamy, że Jahwe i Jego Duch posyła Jahwe, można pośrednio stwierdzić, że Duch Święty był tego samego zdania, kiedy Jezus miał przyjść na ziemię. Wszyscy byli jednego zdania. Więc w tym sensie pośrednio można stwierdzić, że Duch Święty jest tak samo tym, który zbawia, bo On posłał Syna. To nie jest wprost napisane, bo Duch Święty nie chce, żeby Go wywyższać. Duch Święty jest, jak gdybyśmy powiedzieli tak w przenośni, w cieniu. Tak? Ale to jest Wszechmogący Bóg. On teraz pełni potężną rolę, bo kiedy odszedł Syn, to w swoje miejsce posłał innego Pocieszyciela, tej samej natury. Ducha Świętego, i Duch Święty teraz działa na ziemi. Ojciec i Syn siedzą na tronie, a Duch Święty został posłany, żeby przekonywać o grzechu, sprawiedliwości, sądzie. I pocieszać wierzących, podnosić ich na duchu, dodawać im sił. I jest w każdym wierzącym. To jest to, co może Duch, być w każdym wierzącym. I uwielbić Chrystusa. Wziąć z Jego i oznajmić wierzącym. Agatka, 1 Koryntian 6:19 mówi. Zobaczmy, co tam jest. 1 Koryntian 6,19. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Od Boga, czyli od Ojca i od Syna. Więc mówiąc o Zbawicielu, wracamy teraz do Tymoteusza, tak? Mówiąc o Bogu Zbawicielu i Panu Jezusie, który jest naszą nadzieją. Pan Jezus jest naszą nadzieją, tak? Dlaczego On jest naszą nadzieją? Może zanim podsumujemy, to zróbmy sobie jeszcze naszą nadzieję. Zobaczmy sobie Izajasza, 10 rozdział. Izajasza, 10 rozdział. Przeczytajmy sobie coś o Panu Jezusie. Wiecie, ja jak studiuję naturę Boga, to jestem tak szczęśliwy, słuchajcie. Taką mam radość, że mogłem poznać prawdziwego Boga. Słuchajcie, po tylu latach tkwienia w ciemności, jak człowiek zaczyna widzieć, kim jest Bóg, to za każdym razem, kiedy siedzę nad tym, to mówię wam, jest taka radość, że ty nareszcie wiesz. Ty nareszcie poznałeś prawdziwego Boga. To jest coś niesamowitego, słuchajcie. Że to się wszystko układa w taką logiczną całość. Nikt już mnie z pantałyku nie zbije. Nigdy. Zobaczcie Izajasza, 10 rozdział. I przeczytajmy sobie pierwszych 11 wersetów. One też są znane, ale bardzo pięknie pokazują, kim jest Jezus w ciele. Dobrze ja podałem? Izajasza? 10 czy... 11, przepraszam. 11 rozdział. Błąd. 11, myślę, coś nie tak. 11, od 1 do 11.
Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pędz jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmij, a do nory węża wyciągnie dziecię w swoją rączkę. Nie będę krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne.
Co tutaj jest napisane o Mesjaszu?
Że spocznie na nim duch Pana. Między innymi.
Jest wyraźnie pokazane, że Mesjasz będzie namaszczony przez Boga.
Tak.
I tu jest mowa o kim? Że Mesjasz jest kim? Po pierwsze, człowiekiem, synem, potomkiem Isajego. Tak?
Tak.
I spocznie na nim duch Pana. Okej? Jest człowiekiem. Zobaczmy w takim razie 1 Tesaloniczan 1:3. co tam mamy?
Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i naszym Ojcem.
W kim jest nadzieja tutaj położona?
Jezusie Chrystusie.
W Jezusie Chrystusie nadzieja jest położona. A dlaczego jest nadzieja położona w Jezusie Chrystusie?
Bo jest Zbawicielem.
Bo jest Zbawicielem. Zobaczcie 1 Piotra 1:3.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych.
Dlaczego nasza nadzieja jest w Jezusie? Bo jak On, tak i my. Czyli popatrzcie teraz, jeśli Tymoteusz pisze o naszej nadziei, Jezusie Chrystusie.
Powtórzymy pytanie szczególnego. No.
Jest mowa o Bogu, który jest Zbawicielem. I Panu Jezusie, który jest nadzieją. No i teraz pytanie na podstawie tego wszystkiego, co wystudiowaliśmy. Kto jest Bogiem i kto jest nadzieją? I dlaczego? Tak. Nadzieją jest Jezus Chrystus. A kto jest Zbawicielem?
Bóg, Ojciec.
No. To dlaczego Jezus Chrystus jest wydzielony tutaj? Czy chodzi o Boga Ojca i Jezusa Chrystusa?
Bo Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus jest.
Kto umarł na krzyżu? Nie Bóg Ojciec.
Jezus Chrystus jako człowiek.
Jako człowiek. Więc kto jest naszą nadzieją? Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i my tak jak On. Nie Bóg umarł.
Jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.
Człowiek, Bóg nie umarł. Umarł człowiek. Po to Bóg stał się człowiekiem, żeby dokonać dzieła, którego dokonał. Więc Bóg jest Zbawicielem w jaki sposób? Że posłał Syna, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i jest naszą nadzieją. Dlaczego? Bo my tak jak On zmartwychwstaniemy. Tak jak Biblia mówi, On pierwszy, Kolosan, żeby we wszystkim był pierwszy, pierwociną jest, a my po Nim. Koryntian 15 rozdział. Chrystus najpierw, a potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Dlatego jest naszą nadzieją, tak jak tutaj czytaliśmy, przez wskrzeszenie zmartwych. Więc mamy Boga, który jest Zbawicielem. Ojciec jest Zbawicielem? A Syn? Tak samo. I z tego, co przeczytaliśmy, Duch Święty również. A list Jana, zobaczcie, 5 rozdział, 1 list Jana. Popatrzcie, 1 list Jana. 1 list Jana, 5 rozdział, 7 werset. Tylko czytamy z Biblii Gdańskiej, nie czytamy z Warszawki, która jest odarta z tych wspaniałych prawd.
Czytamy, żeby zobaczyć różnicę.
Kto przeczyta z tej, z uspółcześnionej albo z gdańskiej, 7 werset.
Ja mogę.
A który werset, przepraszam?
Piąty.
Trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.
Ci trzej jedno są.
A tysiąc lat to jest?
Siódmy i ósmy. Trzej bowiem dają świadectwo, duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.
Brakuje tego wersetu.
Nie ma jednego.
Nie ma wersetu. Nie ma
tak.
Wersetu w takim razie.
Wycięte. Więc słuchajcie. Popatrzcie, jak z prostej rzeczy, jak prosty tekst, kiedy połączymy go z tyloma fragmentami z Pisma Świętego, które pokazują wspaniale, kim jest Bóg i jak umiłował ludzi, ile rzeczy można zobaczyć teraz, patrząc na ten fragment, kiedy Paweł mówi: apostoł Jezusa Chrystusa według nakazu Boga, Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa, który jest naszą nadzieją. Widzimy tak, że Ojciec jest Zbawicielem? Jest. Posłał Syna, który jest naszą nadzieją. Dlaczego? Bo zmartwychwstał.
A, mam przypis jeszcze do tego. Mhm. Czytać? Mhm. Jest napisane, że jest uzupełniony w Wulgacie, tak? W niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jednością i trzej są, którzy dają świadectwo na ziemi.
Widzisz, Wulgata nawet to miała.
To jest dawniejszy przekład.
Wulgata, łaciński tekst, bo był na podstawie Tektus Receptus, jeszcze tych wszystkich wynalazków nie było. To popatrzcie, nawet Wulgatę.
Niedoskonała bardzo Wulgata.
A miała to. Widzicie? Dokładnie, dokładnie. Więc jeżeli ktoś nam powie, że Bóg Ojciec jest Zbawicielem, to powiemy mu nie. Bóg to jest Ojciec, Syn i Duch. I to jest Zbawiciel. Bóg jest Zbawicielem, a nie jedna z osób Boga. Bo nie byłoby jedności. Macie pytania?
Przypomina mi się, jak Maria mówi, rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Tak. Słuchaj, tych fragmentów, Rafał, jest tyle. Ja i tak zastanawiałem się, które wybrać, bo tego jest masa po prostu. Nie chciałem znowu robić z tego, z jednego wersetu, ale wybrałem takie najbardziej istotne, które pięknie pokazują, że Bóg jest Zbawicielem, a kiedy mówimy Bóg, to mamy na myśli Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Robienie pięciu lekcji z jednego wersetu zostaw mi.
Ale zauważcie, jak czytaliśmy list Jana, to tam jest pięknie nacisk położony na to, że Bóg Ojciec jest Zbawicielem. Dlaczego? Bo posłał Syna. Więc są fragmenty, które kładą nacisk na pewien element, na pewną osobę, tak? A są takie fragmenty, które kładą nacisk na drugą osobę. I jest, są pojedyncze fragmenty, które kładą nacisk również na Ducha Świętego, tak? Więc biorąc tu ten fragment, zobaczcie, kiedy Paweł mówi, że z nakazu Boga, to co, tylko Jezus mu nakazał? Jezus mu nakazał to w pełnym porozumieniu z Ojcem i w Duchu Świętym. Paweł otrzymał Ducha Świętego.
Fajnie to pokazujesz też w studium na temat Ojca, Syna i Ducha, bo ja sobie słucham. I tam właśnie są te poszczególne wersety i to jest fajne, bo są te wersety, które pozornie mówią co innego, a trzeba się wczytać, co one naprawdę
tekst
mówią.
Także popatrzcie, prosty werset, a jaka głęboka prawda. Zobaczcie. Tego się nie da oddać słowami, bo to trzeba było elaborat napisać. Paweł pisze konkretną rzecz. Tak? Ale popatrzcie, jak w tym fragmencie i innych pięknie widać naturę Boga, Jego uczucia do ludzi i to, co zrobił Jezus Chrystus. Jako człowiek. Bo musiał stać się człowiekiem. Porzucił wszystko, co miał w niebie, całą chwałę, uniżył się i nawet będąc człowiekiem nie był królem, a był zwykłym synem cieśli. On jest królem, pochodzi spod Dawida, ale tu na ziemi nie miał chwały królewskiej, taką jak powinien. Więc mamy Zbawiciela, tak? Boga i Jezusa Chrystusa, który jest nadzieją przez zmartwychwstanie. Dlatego Jezus jest nazwany nadzieją tutaj, w tym fragmencie. Dlaczego? Bo chodzi o Jego zmartwychwstanie, jak inne fragmenty mówią. Idźmy dalej, słuchajcie, mamy drugi werset. Potem będzie trochę szybciej. No słuchajcie, no. Rekordu nie pobijemy.
Czasem trzeba.
Czasami trzeba, ale macie czas się zastanowić? Macie czas to przemyśleć? Nie ma ważniejszej rzeczy, jak wiedzieć, w kogo wierzysz. Komu zaufałeś? Bo jeśli zaufałeś komuś, kto nie istnieje, to jesteś najbiedniejszym z ludzi.
Ja chciałem tylko przypomnieć początek Ewangelii Mateusza, gdzie mieliśmy zacząć od rodowodu, a było kilka lekcji na temat pierwszego wersetu właśnie. Księga rodu Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. No bez wyjaśnienia, co znaczy syn Dawida i syn Abrahama, nie można było przejść dalej. Jeden werset, kilka lekcji.
Dobrze, słuchajcie, już jest.
Dzisiaj błyskawicznie.
Jesteśmy już w drugim wersecie, a minęło dopiero 20, tam nie, godzina prawie.
Godzina 20.
Okej, słuchajcie. Drugi werset. Do Tymoteusza, mego własnego syna wierzę. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga naszego Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Pana. Bóg, Ojciec wierzących. Tu będzie łatwiej. Pierwszy Jana, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 11-13. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział 11-13. Tu będzie prościej. Tak, znany fragment.
Do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga.
Jak tu jest nazwany, oni są nazwani? Kim mogli się stać?
Synami Bożymi.
No jeżeli jest syn, to druga strona to?
Ojciec.
Bóg jest ojcem?
Jest.
Jest. Kogo? Tych, którzy nie uwierzyli?
Wyłącznie tych,
co uwierzyli. Tak? Fajnie, no to mamy pierwszy werset i teraz zobaczcie, ta sama Ewangelia, 20 rozdział, jeśli nie pomyliłem się, 20 rozdział, 17 werset.
Jezus do niej powiedział, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im, wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, i do mego Boga i waszego Boga.
Do kogo Jezus wstępuje?
Do Boga Ojca.
Do Boga Ojca. I mówi?
Swojego Ojca. Tak.
I? Waszego. Nie mówi naszego, bo inaczej Bóg Ojciec jest Jego Ojcem, a inaczej jest Ojcem moich braci, czyli dlaczego braci?
Bo ludzi.
Żydów, braci, tak? Ludzi. Czyli mówi, inaczej Bóg jest ojcem dla ludzi, a inaczej jest dla mnie, który jestem jednocześnie Bogiem, Synem Bożym, tak? Czyli ojca mego i ojca waszego. Rozdziela to. Boga mego i Boga waszego. Czyli Bóg jest ojcem wierzących. Następny fragment. Filipian. Filipian. 1:2.
Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
Jest nazwany Bóg Ojcem?
Tak.
i Pana Jezusa Chrystusa. Następny fragment. Pierwszy Tesaloniczan. Jeden, trzy.
Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie przed Bogiem i naszym Ojcem.
Jak jest nazwany Bóg? Ojcem. Bóg jest nazwany Ojcem. Następny fragment, ten sam list, 4:20. Przepraszam, coś nie tak. Coś źle mam. Nie ma takiego wersetu, coś źle zapisałem. Zapominamy. Pierwszy Koryntian. 1:3. Pierwszy Koryntian. 1:3. Tu coś pomyliłem. Pierwszy Koryntian. 1:3.
Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Tutaj też Bóg jest nazwany Ojcem. Tak? Ok. Kolejny fragment, który musimy przeczytać. To jest Efezjan 4:6. Mieliśmy ten list. Efezjan 4:6. Pamiętacie, o czym jest list? Efezjan, tak na marginesie. O czym? O jedności. Kogo? Efezjan 4:6.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.
Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. Bóg jest Ojcem. Tak? Następny, 2 Koryntian, 6 rozdział, 17:18. Drugi Koryntian, 6 rozdział, 17:18.
Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.
Ok, i teraz... Co w Rzymian? Proszę bardzo, czytamy Rzymian 8 rozdział, jeżeli tam coś jest. Rzymian 8 rozdział. Co mamy? Który werset?
14, tak 14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.
8, 14, 16. Bardzo dobrze. Dopiszę sobie. Na podstawie tych fragmentów, popatrzcie, przeczytaliśmy z Ewangelii Jana, Jezus mówi, że kto jest Ojcem? Wstępuje. Czy Jezus, kiedy był na ziemi, to był tylko człowiekiem, jak zmartwychwstał? Bogiem. Więc Bóg i człowiek mówi, że wstępuje... Mego i Ojca. W wielu miejscach Biblia mówi, że Bóg jest Ojcem, tak? Więc na podstawie tych fragmentów jesteście w stanie stwierdzić, kogo nazywamy w Biblii Bogiem, Ojcem?
Kogo w Biblii nazywamy Ojcem?
Tak, jak mówimy
Boga,
o Bogu.
Tego, który posłał swojego Syna.
Boga Ojca.
Tak. Bóg Ojciec jest Ojcem Jezusa Chrystusa, czyli Syna Bożego, jest również naszym Ojcem. Tak? Czyli możemy Boga nazywać Ojcem. I teraz jest jeden fragment, przynajmniej ja jego znam, który mówi, że Jezus jest Ojcem.
Jeden. Pozornie.
Tylko w pewnym aspekcie. Jest to Hebrajczyków. Studiowaliśmy Hebrajczyków i pamiętam, to mówiliśmy, tylko to już jakiś czas temu było. Hebrajczyków, drugi rozdział, a Izajasza, jeżeli masz, też go przeczytajmy, bo ja nie zanotowałem Izajasza, tylko Hebrajczyków.
Izajasza, Ojciec Odwieczny.
Ojciec Odwieczny, ten będą go nazywać, Ojciec Odwieczny, tak.
Pamiętam.
Ale ja mam tutaj Hebrajczyków. Mhm. Dobrze, ten Izajasza, ja mi wyleciał z głowy. Izajasza tam był, który rozdział to? Już nie pamiętam. 9 rozdział chyba, tak. Zaraz sobie zobaczymy. Hebrajczyków, 2 rozdział, 11-14. 9 rozdział, już ja tutaj mam. Izajasza, 9 rozdział.
A Hebrajczyków od ilu do ilu? 2 rozdział.
9-6 chyba. Hebrajczyków, 2 rozdział, 11-14.
Przeczytam. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mówiąc, oznajmię Twoje imię moim braciom, pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał i znowu będę pokładał w nim ufność i znowu oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Mhm.
Czyli tu Jezus mówi, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg, ale dlaczego mówi o nich jako o dzieciach?
Jaki... dziećmi Boga.
No popatrz w tekst, czy tam o to chodzi właśnie. Dzieci które mi dał Bóg, tak?
Mówi, oto ja i dzieci moje.
Mhm.
No tutaj nie ma dzieci moje. Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg.
Pan Jezus, kiedy się modli w Ogrójcu, to mówi tych, których mi dałeś, żeby oni byli jedno i ci, którzy uwierzą przez ich słowo. Więc to są wierzący, tak? Ale dlaczego oni są nazwani tutaj dziećmi, które dał mu Bóg? Przeczytaj tam jeszcze ten fragment. Skoro on miał udział we krwi?
Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabeł.
Mhm. Czyli zarówno dzieci mają udział we krwi, jak i ten, który nazywa ich dziećmi, ojciec, ma udział we krwi. Czyli tu jest pewien aspekt tylko sprawy pokazany. Rozumiecie, o co chodzi?
Nie.
Nie rozumiecie. Tu jest
znaczy, ja nie rozumiem.
Tu jest, Jezus jest, Jezus mówi, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Dlaczego? Bo łączy ich udział w ciele i w krwi. Dziadki moje, tak. Czyli Pan Jezus był, jak gdyby nazywa ojcem wierzących. Dlaczego? Bo ma udział w ciele i w krwi. A nie dlatego, że jest ojcem jako Bóg. Bo to są dzieci, które mi dał Bóg. Czyli to tu jest o innym aspekcie mowa, kiedy Jezus nazywa, mówi o wierzących, cytując słowo, pismo, dziećmi. O inny aspekt chodzi sprawy. No, jest to zawiłe, ale takie fragmenty często poruszają przeciwnicy, żeby obalić pewne poglądy, więc warto je rozumieć i warto wiedzieć, po prostu rozumieć te fragmenty, żeby się obronić. Bo ktoś może nie być, ale ktoś może się spotkać z takimi argumentami i... Popatrzmy list do Hebrajczyków jeszcze raz. Jeszcze raz do Hebrajczyków. Dwa. Tak. Wróćmy sobie, bo myśmy to omawiali, ale dawno to było. Tak, to już dawno było. 11-14. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Z jednego, czyli z czego? Ciało mają to same. Ludźmi są. Mówiąc, oznajmię imię Twoje braciom moim. Pośród zgromadzenia będę im śpiewał. I znowu, będę pokładał w nim ufność i znowu, oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Dlaczego nie wstydzi się nazywać ich oto ja i dzieci, które mi dał Bóg? Jana 21.5, Janek pisze. Jana 21.5. Co tam mamy w tym Jana 21.5?
Ja dalej nie rozumiem, dzieci, Hebrajczyków, w jakim kontekście to poruszamy.
Zapytał, dzieci, macie co jeść? Odpowiedzieli mu, nie mamy.
Bo Darek poruszył temat tego, czy są jakieś miejsca, w których... na podstawie których ktoś mógłby powiedzieć, że Jezus jest
tak,
Ojcem.
Dokładnie o to mi chodzi. I mamy dwa fragmenty, ten i ten z Izajasza, dobrze, że Rafał go przypomniał,
tylko, że
które wskazują, właśnie... ale nie w aspekcie Boga jako Ojca, tylko tego, który stał się człowiekiem i On nazywa ich dziećmi, mając udział w tym samym, co oni, czyli w ciele i w krwi.
Bo tutaj faktycznie, bo Ela zwróciła uwagę na to, dzieci, które dał mi Bóg, można rozumieć na dwa sposoby, tak? Mm-hmm. Czyli dzieci moje albo dzieci Boże, tak ogólnie, prawda? Więc tutaj ciężko byłoby tak wprost powiedzieć, że Jezus jest Ojcem. Bardziej mi się wydaje, że z Izajasza, bo tam jest powiedziane wprost Ojciec
tak.
Odwieczny. Tam
tu, jest nazwany tu jest dziećmi, tak, ale tutaj... No tak, ale braćmi, no tak, kłania się studium listu do Hebrajczyków. Tam chodzi o to, że braćmi w sensie Żydów. Bo Jezus jest Żydem.
No ale w 13 też.
No, bo mam wrażenie, że my gdzieś zapomnieli.
Tak, chodzi o to tylko, żebyśmy zobaczyli, że tu można wyciągnąć, żebyśmy się skupili.
Można.
Tak. Chodzi
ktoś
o to, tak, ale nie w sensie, że Bóg jako Ojciec. Jezus nie jest tutaj nazwany Ojcem jako Bóg, bo On ma udział w ciele i w krwi. Tu jest drugi rozdział, mówi o ludzkiej naturze Jezusa, więc jeżeli nawet ktoś by chciał ten argument wziąć, to on nie wytrzymuje próby, że Bóg jest Ojcem. Tu w tym miejscu nie jest mowa o Jezusie jako Bogu Ojcu. I na tym się skupmy, okej? Okay? Tam myśmy to dokładnie omawiali przy studium Hebrajczyków, jest nagrane, można sobie od tego. W tym kontekście, że ten fragment nie trzyma się, on nie można go użyć. Drugi fragment, dobrze, idźmy do Izajasza, 5-6 werset, 9 rozdział.
Prost.
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów.
No i tu mamy, bo w Gdańsku jest Ojciec Wieczności. To troszeczkę zmienia kontekst. On jest Ojcem Wieczności. Dlaczego? Bo jest źródłem wszystkiego. Jest Bogiem Wszechmogącym, z którego wszystko istnieje. Więc tutaj Ojciec Odwieczny, tylko to nie chodzi, ale że Ojciec dla ludzi, tylko Ojciec w sensie ten, od którego wszystko pochodzi, bo od Ojca pochodzą dzieci. Więc tu jest Ojciec Wieczności, czyli On jest Bogiem, On jest źródłem wszystkiego, w tym sensie Ojciec, a nie Ojciec, że dla kogoś Ojciec.
No, ale tutaj
bo ktoś... tu jest nacisk położony na Boga, że Mesjasz będzie Bogiem. Ale może ktoś się przyczepić i powiedzieć, że tu jest nazwany Ojcem. No tak, ale nie jest nazwany Bogiem Ojcem, tak?
Tylko w jakim kontekście?
W jakim kontekście? Że chodzi o Jego naturę. A od Boga wszystko pochodzi, On jest źródłem wszystkiego. Tak,
nie,
tak. Ale chodzi o to, kto dla nas jest Ojcem. Czy Ojciec, Syn i Duch, czy Ojciec, czy Ojca nazywamy Ojcem. Rozumiecie, o co chodzi? Bo On, Jezus, objawił Ojca, ale sam Ojcem nie był. Powiedział, widzisz mnie, widzisz Ojca, ale widzisz mnie, widzisz Ojca. Nie jest, że zobacz, ja jestem Ojcem. Jak gdyby tu jest gra słów i niektórzy się czepiają i wyciągają z tego wniosek, że On mówi, ja jestem Ojcem. Nie, On mówi, widzisz mnie, widzisz Ojca. Tak? A nie widzisz Ojca, tylko widzisz mnie, to widzisz Ojca.
Idę do Ojca, ale w Filipie.
Właśnie.
Po co? Gdyby... po co ci więcej, skoro widzisz mnie?
Dokładnie, tak? Trzeba tekst, dokładnie zrozumieć tekst. Więc co jest bardzo ważne? Popatrzcie, jeżeli czytamy tutaj pokój od Boga Ojca naszego i Chrystusa Jezusa Pana naszego, to kogo możemy nazywać Ojcem? Boga Ojca. Dzięki temu, że staliśmy się dziećmi Bożymi, możemy Boga Ojca nazywać Ojcem. Zgadza się? Czyli Słowo Boże daje nam odpowiedź. I teraz, co jest bardzo ważne, ktoś powie, o widzisz, Jezus ma Ojca i my mamy Ojca, no to Jezus nie jest Bogiem. Nie, no Jezus wyraźnie, tak jak czytaliśmy, zaznacza, że inaczej jest Bogiem Ojciec, Bóg Ojciec dla Niego, a inaczej jest Bogiem Ojcem dla nas, ludzi tylko. Tak? Zobaczcie, 1 Jana 2:23, bo to musimy też sobie wyjaśnić. Przy okazji. 1 Jana 2:23.
Każdy, kto wypiera się syna, nie ma i ojca. Kto zaś wyznaje syna, ma i ojca.
Jest ojciec i syn?
Tak.
Bo to jest Bóg. Natomiast inaczej on jest Bogiem, ojcem dla syna swojego, a inaczej dla nas dzieci, tak? Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Zobaczcie 2 Jana 1:3. 2 Jana 1:3. Ja tak mówię 1:3, ale... 1:3. Bardzo piękny werset, który wyraźnie pokazuje, że mamy, nie mamy do czynienia z tak zwanym modalistycznym Bogiem, tak? Czyli który się zamienia, raz jest jednym, raz drugim.
Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca. Niech będzie z wami w pracy.
Tu jest podzielone. Jezus jako Bóg człowiek, Syn Ojca. Piękny werset. Dobitny. Jeden, który pokazuje, że Bóg nie, Ojciec nie jest Synem, a Syn nie jest Ojcem. Po prostu bardziej prosto już się nie da. Więc Bóg Ojciec jest dla nas Ojcem. Jezus Chrystus jest dla nas Panem. W Duchu Świętym, którego nam dał. Ale inaczej Bóg, Ojciec, jest Ojcem dla Syna, z którym dzieli naturę, obaj są odwieczni, obaj są Ojcem Wieczności, tak? Bo oni powołali wszystko do bytu, a inaczej Bóg, Ojciec, jest dla nas Ojcem przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, który woła z naszych wnętrz Abba Ojcze. Tak? W którym wołamy Abba Ojcze, my, tak? Rozumiecie to? Już ogarnęliście to jak gdyby? Bo jeżeli nie, to trzymajmy się i odpowiadajmy jeszcze na pytania. No jeżeli macie pytania, to... Czyli tak, jeśli jest mowa o Zbawicielu, to jeśli Biblia nie kładzie nacisku, o którą osobę trójjedynego Boga chodzi, rozumiemy, że chodzi o Boga trójjedynego. Tak? Proste. Są fragmenty, bo nie ma podziału, że jedna jest, druga nie jest. Natomiast jeśli Biblia, tak jak na przykład w pierwszym liście Jana, kładzie wyraźny nacisk na to, że w tym momencie chodzi o jedną z osób, czyli Ojca, Boga Ojca na przykład, że On jest Zbawicielem, no to nie uciekamy od tekstu, bo nie ma takiej potrzeby, bo my to rozumiemy, tylko wtedy akurat potrzeba tekstu, wyjaśnienia pewnego zagadnienia jest taka, że autor kładzie nacisk na jedną z osób trójjedynego Boga, że On jest Zbawicielem, co nie wyklucza, że Syn i Duch też są. Więc jeżeli jest, jak gdyby kontekst wskazuje, o którą osobę chodzi, to nie robimy na siłę, że o całego Boga, bo ten fragment mówi o czymś innym i na co innego kładzie nacisk, czyli czytamy ze zrozumieniem. A kiedy nie ma, to rozumiemy, że jeżeli Bóg i Zbawiciel, no to wiadomo, że chodzi o Boga, czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo On jest jedno. Dlaczego? No bo te wszystkie fragmenty, które przeczytaliśmy, wprost o tym mówią. I w ten sposób utwierdzamy się, w kogo wierzymy. Widzimy jedność Boga, wspaniałość Jego miłości, to, co dla nas zrobił, to, że jest nadzieją dla nas. I Ojciec Ojcu nierówny. Dla nas jest Ojcem, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla Jezusa Chrystusa jest Ojcem, bo był Nim zawsze. Bo to jest ta sama natura. Więc nie możemy się porównywać z Jezusem Chrystusem, bo On jest Bogiem i człowiekiem, a my jesteśmy tylko ludźmi. Nie? Czy macie pytania co do tego? Czy nie?
Nie.
Dobrze. To na dziś koniec. Podsumowujemy, bo jest już późno.
A jeszcze, przepraszam, tak? Tu zapisaliśmy tego pana, tak?
Mhm. Właśnie, że zapisaliśmy. Ale to będzie rozwijane.
Co zapisaliśmy?
Że Jezus Chrystus jest Panem.
Panem. Ale...
Drugi werset mówi, że końcówka Jezus Chrystus jest naszym Panem.
Tak, jest naszym Panem.
Tego wątku nie rozwinęliśmy.
Jest naszym Panem. Tak, jest naszym Panem. Tu nie, jak następnym razem będziemy, to jeszcze w kilku fragmentach będziemy mówili, że jest Panem. Tak? Poruszymy to jeszcze. Jezus jest Panem i to jeszcze poruszymy, tylko już mówię nie dziś. Tak? Bo to nie raz się przewija, że On jest Panem.
Bo to jest i w pierwszym wersecie. Pana Jezusa Chrystusa.
Tak.
I później znowu Chrystusa Jezusa naszego
Pana.
Pana.
Poruszymy to, ale już nie dziś. Także możemy dzisiaj ile podsumować? No tyle, ile nam Bóg pokazał, że Bóg jest w ilu osobach? Macie wątpliwości jeszcze?
Nie.
Utwierdziliście się? Ja tak.
Nie mieliśmy zaczynając lekcję i...
Dzięki
Bogu. Tym bardziej nie mamy pan.
Rozumiemy, dlaczego Jezus jest naszą nadzieją, a nie Ojciec na przykład, albo Duch Święty. Dlaczego Jezus jest naszą nadzieją?
Ponieważ zmartwychwstał, tak jak zmartwychwstał.
Tak, Syn Boży zmartwychwstał w ciele, człowiek Jezus Chrystus zmartwychwstał. Tak, dlatego jest naszą nadzieją. Na co? Na zmartwychwstanie i bycie z Bogiem, tak? Czyli rozumiemy, dlaczego Jezus jest nazwany naszą nadzieją.
Pierwszy.
Dokładnie, jest pierwszym ze zmartwychwstałych. I rozumiemy, dlaczego Bóg jest Zbawicielem. Rozumiemy, że nie tylko Ojciec, w tym wypadku nie ma nacisku na Ojca, ale Bóg jest Zbawicielem. Bo wiele fragmentów mówi, że zarówno Ojciec jest Zbawicielem, jak i Syn, a pośrednio fragmenty pokazują, że Duch Święty jako ten, który pochodzi od Ojca i od Syna, i który posyła Syna wspólnie z Ojcem, jest też Zbawicielem, bo Jego pragnienie jest to samo. On posyła. Bóg umiłował świat i posłał swego Syna. Tak? Więc jeżeli dziękujemy za zbawienie Bogu, to dziękujemy Ojcu, Synu i Duchowi Świętemu. Albo inaczej, Ojcu, Synowi w Duchu Świętym, który jest w nas. Kiedy dziękujemy Bogu za nadzieję, to dziękujemy Mu za Jezusa Chrystusa, który przyszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał. I my mamy nadzieję w Nim.
Nie są to łatwe sprawy, dlatego tak często są wykrzywiane w różnych religiach, organizacjach. I tu najwięcej jest rozbieżności, że tak powiem.
I powierzchownie często są traktowane bardzo ogólnikowo. A zobaczcie, ile tu jest głębi i nie wykraczając poza tekst. Przecież popatrzcie, myśmy nie wyszli poza tekst. Myśmy tylko czytali, nie czytamy między wersetami. Tu nie jest napisane, ale myśmy przeczytali masę fragmentów, czyli oparliśmy się tylko na Słowie Bożym. Nic nie dodaliśmy. I zobaczcie, jaka głębina.
Tak, ale żeby pozostać tylko przy jednym wersecie, czy dwóch, to można byłoby wyciągnąć wnioski bardzo różne. Żeby tylko pozostać przy dwóch. Ale jeżeli uzupełniamy to wiedzą biblijną z innych miejsc, które to tłumaczą, no to mamy jasność. Nie wyciągamy wniosków pochopnie, bo byśmy musieli powiedzieć, no to Bóg jest Zbawicielem, a Jezus Chrystus jest naszą nadzieją. Tylko i wyłącznie, bo tak tu jest napisane. No. Ale zobacz inne miejsce. Wykluczają to i dlatego pasuje im pewien werset, tak?
Albo tak, albo tak.
Teraz widzimy, że chodzi o naturę ludzką Jezusa, dlatego On jest naszą nadzieją. Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, ale tu chodzi o to, że On zmartwychwstał. To jest nasza nadzieja. Więc są fragmenty...
Zmartwychwstał w ciele.
Tak, więc są fragmenty, które na pewne rzeczy kładą nacisk. I z tym się musimy, jak gdyby... uświadomić sobie, że kiedy czytamy w Biblii o Jezusie Chrystusie, to patrzmy na to, na co Biblia kładzie nacisk. Czy na Jego boską naturę, czy na Jego ludzką naturę, czy na jedną i na drugą, bo kontekst na to wskazuje. I wtedy wszystkie fragmenty, które będziemy czytać, będą bardzo jasne. Nie będziemy mieli problemów, kiedy będziemy czytać, że Syn nie wie, tylko Ojciec, a będziemy czytać objawienie, które mówi Bóg, które przekazał Synowi, czyli On nic nie wiedział, wczytajmy się w tekst, przypomnijmy sobie inne fragmenty i zrozumiemy to. Zobaczymy, na co jest nacisk położony. Czyli czytać pomału i ze zrozumieniem i pamiętać o kontekście, pamiętając, że Jezus to jest Bóg i człowiek. To ja na dziś tyle. Pomódlmy się, podziękujmy Bogu za to, co zobaczyliśmy. Da Bóg, za tydzień się spotkamy, będziemy dalej studiować. Poruszymy również kwestię Pana. Okay. Od tego zaczniemy.